Dann lesen wir Kapitel 3.
Przeczytamy teraz trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apolos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apolos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że z świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apolos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży.
Ich fasse das noch mal kurz in wenigen Sätzen zusammen, was wir gerade uns angeguckt haben.
Krótko to streszczę w niewielu zdaniach to, czym dotychczas mogliśmy się przyjrzeć.
Erstens, die Weisheit Gottes ist ewig.
Po pierwsze, mądrość Boża jest wieczna.
Unterscheidet sich damit von jeder menschlichen Weisheit.
I tym samym odróżnia się od wszelkiego rodzaju ludzkich mądrości.
Sie geht zeitlich so weit, dass sie bis in die Zukunft reicht.
I ona czasowo tak daleko się rozciąga, że sięga do przyszłej wieczności.
Und sich auch noch mit unserer Herrlichkeit beschäftigt, die wir mit Christus haben.
Że nawet zajmuje się naszą chwałą, którą będziemy posiadali razem z Chrystusem.
Diese Weisheit Gottes existierte also schon immer.
Ta mądrość Boża zawsze już istniała.
War aber verborgen in den vorherigen Zeitaltern.
Ale w poprzednich okresach czasu była rzeczą ukrytą.
Sie wurde vollkommen sichtbar am Kreuz von Golgatha.
I została, czy była doskonale widoczna na krzyżu Golgoty.
Als Gott dort offenbarte, dass er Liebe und Wahrheit ist.
Gdy Bóg tam objawił, że On jest miłością i prawdą,
Gnade und Heiligkeit,
jest łaską i świętością,
und dass er dort seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen.
I że On tam dał swojego Syna, aby na krzyżu umarł.
Gleichzeitig wird da Gottes Gerechtigkeit sichtbar.
Ale jednocześnie też i Boża sprawiedliwość była widoczna.
Es gibt nur einen einzigen Weg, wie der Mensch zu Gott kommen kann.
I istnieje tylko jedna jedyna droga, na której człowiek może przyjść do Boga.
Und der geht über dieses Kreuz von Golgatha.
I ta droga prowadzi właśnie przez krzyż Golgoty.
Diesen Schritt hatten die Korinther getan.
I ten krok również zrobili Koryntianie.
Dann wird uns erklärt, wie diese Weisheit niedergeschrieben worden ist.
Następnie było wyjaśnione, w jaki sposób ta prawda została zapisana.
Dass dazu das Wirken des Heiligen Geistes nötig war.
Do tego celu było konieczne zadziałanie Ducha Świętego.
Das heißt, dass der Heilige Geist diese Dinge in die Herzen der Schreiber gelegt hat.
To znaczy, że Duch Święty te rzeczy włożył w serca wszystkich pisarzy Biblii.
Die Schreiber haben dieses Wort aufgeschrieben unter Leitung des Geistes.
I pisarze zapisali to słowo pod kierownictwem Ducha.
Eben durch geistliche Mittel wurde es aufgeschrieben.
Można powiedzieć właśnie, że przez te duchowe środki zostało to zapisane.
Und gleichzeitig ist der Heilige Geist nötig, dass er uns in diese aufgeschriebene Wahrheit einführen kann.
Ale jednocześnie Duch Święty jest rzeczą konieczną, aby nas wprowadził w te zapisane rzeczy.
Das heißt, diese Herrlichkeiten und Schönheiten des Wortes Gottes können nur Kinder Gottes verstehen.
I to oznacza, że te wspaniałości i piękności Słowa Bożego mogą być zrozumiane tylko przez dzieci Boże.
Und ihr Lieben, das ist die einzige Bedingung.
I tak, umiłowani, to jest ten jedyny warunek.
Vers 15 sagt, der Geistliche aber beurteilt alles.
Bo 15 wiersz drugiego rozdziału pokazuje jasno, że człowiek duchowy, on rozsądza wszystko.
Alles heißt nicht, dass der Geistliche alle Dinge dieser Welt versteht.
Nie jest tu napisane, że duchowi tego świata rozumieją.
Was weiß ich, irgendwelche komplizierten Naturwissenschaften. Diese Stelle alles bedeutet nicht, dass der Gläubige alle Dinge in dieser Welt versteht.
To słowo wszystko nie oznacza, że człowiek wierzący rozumie wszystkie rzeczy tego świata.
Also das heißt nicht, dass du plötzlich jede hochkomplizierte Mathematik und Physik verstehst.
To wcale nie oznacza, że nagle teraz w mocy tego Ducha Świętego będziesz natychmiast rozumiał skomplikowane sprawy matematyczne i fizyczne.
Sondern alles bedeutet alle Dinge, die Gott betreffen.
Ale wszystko, te słowo oznacza, że wszystkie rzeczy dotyczące Boga.
Das heißt auch nicht, dass wenn du die Bibel das erste Mal liest, dass du sofort alles in diesem Wort verstehst.
Ale też i to nie oznacza, że gdy po raz pierwszy będziesz czytał Biblię, że natychmiast wszystkie rzeczy będziesz rozumiał.
Dann bräuchten wir solche Stunden nicht, wo wir uns das Wort Gottes gegenseitig erklären.
Bo to by oznaczało, że nie potrzebowalibyśmy tego rodzaju godzin, jak teraz właśnie jesteśmy na niej, żeby te prawdy Słowa Bożego były nam wyjaśniane.
Es geht hier um das Prinzip, um die Grundlage.
Gdyż chodzi tutaj o tą podstawę, o tą samą, o właściwą zasadę.
Es ist möglich.
Jest to rzeczą możliwą.
Aber es fordert auch Verantwortung, dass wir uns mit dem Wort Gottes unter Leitung des Geistes beschäftigen.
Ale z naszej strony wymaga to odpowiedzialności, abyśmy pod kierownictwem tego Ducha Świętego to słowo badali i rozumieli.
Beurteilen heißt auch nicht verstehen in Vers 15.
Jak czytamy w wierszu 15, to słowo rozsądza, to wcale nie oznacza, że już natychmiast rozumie to wszystko.
Sondern er kann diese Dinge unterscheiden.
Nie, to oznacza, że człowiek duchowy może te rzeczy rozróżniać między sobą.
Er kann sie den verschiedenen Heilsepochen zuordnen.
I jest w stanie na przykład uporządkować sobie te wszystkie epoki dotyczące okresów przedstawionych w Biblii.
Die Korinther hatten sich zum Beispiel geirrt.
Na przykład chrześcijanie z Koryntu w niektórych rzeczach byli w błędzie.
Sie dachten zum Beispiel, es wäre die Zeit des Herrschens.
Oni na przykład myśleli, że to już nastały teraz czasy panowania.
Nee, nee, sagt der Apostel Paulus, die Zeit des Herrschens wird es mal geben.
Nie, apostoł Paweł musiał im to wyjaśnić, że te czasy panowania to one jeszcze nastąpią w przyszłości.
Aber erst in einem zukünftigen Zeitalter im tausendjährigen Reich.
A mianowicie w tym całkowicie przyszłym okresie czasu tysiącletniego królestwa na ziemi.
Jetzt ist die Zeit des Mitleidens.
Ale teraz to jeszcze jest czas tego współuczestniczenia w cierpieniach.
Denn wir stehen auf der Seite eines verachteten Christus.
Dlatego, że my wszyscy stajemy po stronie pogardzonego przez świat Chrystusa.
Aber der Geistliche beurteilt all diese Dinge, die Gott betreffen.
Ale człowiek duchowy rozsądza te wszystkie rzeczy, które dotyczą Boga.
Aber heißt es weiter, wird von niemandem beurteilt.
Ale dalej w tym samym wierszu 15 czytamy, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi.
Diesen Vers hat man während vieler Jahrhunderte falsch verstanden.
Ten wiersz w drugiej połowie przez wiele stuleci był błędnie rozumiany.
Da dachte man im eigenen Hochmut, es gibt so geistliche Gelehrte, die stehen über allen.
Bo człowiek zaczął w swojej własnej wyniosłości twierdzić, że są tacy duchowi uczeni, którzy są ponad wszystkimi.
Und wehe, man beurteilt oder kritisiert sie.
I biada wszystkim innym, którzy nie są tak uczeni, żeby krytykowali tych wysoko postawionych.
Das natürlich nicht gemeint.
O, ten wiersz oczywiście nie ma tego na myśli.
Sagt uns der Apostel Paulus übrigens selbst in diesem Brief.
I apostoł Paweł sam to sprawę wyjaśnia w tym liście.
1. Korinther 14.
W pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale.
Vers 29 zum Beispiel.
Na przykład w wierszu 29.
Lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen.
A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają.
Das heißt, wir sollen uns schon gegenseitig beurteilen.
To właśnie oznacza, że jednak powinniśmy się wzajemnie osądzać.
Und jeder, der etwas öffentlich sagt, muss auch bereit sein, sich korrigieren zu lassen.
I każdy, który publicznie staje i o czymś mówi, to musi być w swoim duchu do tego skłonny i chętny, aby dać się skorygować przez słuchających.
Was heißt dann dieser Vers, er wird von niemandem beurteilt?
A więc co oznacza ten 15 wiersz drugiego rozdziału, że sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi?
Er kann nicht von einem ungläubigen Menschen beurteilt werden.
To oznacza, że nie może być osądzony przez człowieka niewierzącego.
Natürlich kann er beurteilt werden, was sein praktisches Leben anbetrifft.
Oczywiście może być osądzony pod względem spraw dotyczących jego praktycznego życia i chodzenia po tej ziemi.
Und manchmal müssen uns leider auch ungläubige Menschen korrigieren.
I niestety, jakże często zdarza się, że i my wierzący musimy się z tym zgodzić, aby być skorygowanym przez ludzi niewierzących pod względem praktycznego chodzenia.
Das ist dann immer sehr beschämend.
I to zawsze jest bardzo zawstydzające dla człowieka wierzącego.
Auch darum geht es hier nicht.
Również też i o tą sprawę nie chodzi w tym wierszu.
Es geht darum, dass ungläubige Menschen unsere geistlichen Beweggründe nicht verstehen können.
W tym wierszu chodzi o to, że ludzie niewierzący nie są w stanie zrozumieć naszych duchowych pobudek postępowania.
Sie können nicht verstehen, warum man mal die, mal jene Entscheidung mit Christus trifft.
Oni nie są też i w stanie zrozumieć, dlaczego człowiek wierzący jedną czy drugą decyzję w swoim życiu podejmuje razem z Chrystusem.
Sie können nicht verstehen, warum zum Beispiel Christen versuchen, auch ehrlich zu leben, auch wenn es vielleicht mal zu einem scheinbaren Nachteil ist.
I człowiek niewierzący nie jest w stanie tego zrozumieć, dlaczego człowiek wierzący próbuje na tym świecie żyć w uczciwy sposób, nawet jeżeli by miało mu to przynieść stratę.
Sie können nicht verstehen, warum wir vielleicht sonntags Zusammenkünfte besuchen und nicht auf dem Fußballplatz rumspielen.
Człowiek niewierzący nie jest w stanie tego zrozumieć, dlaczego niedziela po niedzieli bierzemy udział w zgromadzeniu, a na przykład nie pójdziemy w tym samym czasie na boisko pograć w piłkę nożną.
Sie können diese Motivationen, diese Beweggründe nicht verstehen und deswegen nicht richtig beurteilen.
Oni nie są w stanie tego rodzaju motywacji naszego postępowania zrozumieć, a tym samym nie mogą tego osądzić.
Also Vers 15 heißt dann folgendermaßen.
A więc wiersz 15 należy zrozumieć tak.
Der Gläubige kann alles unterscheiden und beurteilen, was die Dinge Gottes betrifft.
Że człowiek wierzący może wszystko rozsądzić i może też i zrozumieć rzeczy, które dotyczą Boga.
Der Mensch ohne Gott kann die Beweggründe des Gläubigen nicht verstehen und nicht beurteilen.
A człowiek bez Boga nie jest w stanie zrozumieć i osądzić wszystkich pobudek postępowania człowieka wierzącego.
Und dann schließt mit einem Zitat.
I ten rozdział kończy się pewnym cytatem.
In Vers 16, wieder aus dem Buch Jesaja.
16. wiersz, cytat znowu z księgi proroka Izajasza.
Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise?
Bo któż poznał myśl Pana, któż może go pouczać?
Für Sinn sagt man vielleicht besser Gedanken.
Można powiedzieć w lepszy sposób, tutaj chodzi o myśli.
Das heißt, welcher Mensch auf dieser Erde hat jemals die Gedanken Gottes erkannt?
Czyli to oznacza, jakiś człowiek na tej ziemi poznał myśli Boże.
Bevor Gott sie ausgesprochen hatte.
Zanim Bóg by te myśli wypowiedział.
Ja, sagt Paulus in Vers 10, niemand, der Geist Gottes hat es erforscht.
Już w 10. wierszu Paweł to wypowiedział. Nikt, tylko Duch Boży te myśli Boże bada.
Kein Mensch hat die Gedanken Gottes auf dieser Erde von sich aus gekannt.
Żaden człowiek tych myśli Bożych sam od siebie nie mógł poznać.
Eine Ausnahme.
Jeden tylko wyjątek był.
Und das war Christus.
A tym był Chrystus.
Denn Jesus, der vollkommene Mensch auf dieser Erde,
bo Jezus, ten doskonały człowiek tutaj żyjący na ziemi,
war gleichzeitig Gott.
Był jednocześnie Bogiem.
Und so kannte er die Gedanken Gottes vor Grundlegung der Welt.
I to dlatego on znał te myśli Boże, jakie były w jego sercu już przed założeniem świata.
Und so hatte er also vollkommen die Gedanken Gottes, wie es hier heißt, erkannt.
I dlatego on mógł w doskonały sposób poznać te myśli Boże.
Und jetzt schließt er, wir haben Christi Sinn.
A ten wiersz kończy się, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej, a w zasadzie to oznacza, ale my mamy zmysł albo umysł Chrystusowy.
Das heißt, durch den Geist Gottes können wir jetzt auch die Gedanken Gottes verstehen.
A to oznacza, że teraz dzięki temu Duchowi Bożemu jesteśmy w stanie myśli Boże rozumieć.
Das heißt, wenn wir jetzt die Gedanken Gottes verstehen wollen,
i to oznacza, że jeżeli teraz chcemy myśli Boże rozumieć,
tun wir das, was der Herr Jesus hier auf dieser Erde vollkommen tat.
To będziemy czynili to, co Pan Jezus, będąc na tej ziemi, czynił w doskonałości.
Wir haben ein gemeinsames Teil mit Christus.
i będziemy mieli tą wspólną cząstkę razem z Chrystusem.
Wir haben Gemeinschaft mit ihm.
Bo my mamy społeczność z nim.
Und darum ist dieses, ich sag mal, relativ theoretische Kapitel vielleicht.
I dlatego też i można by pomyśleć czysto teoretyczny rozdział drugi.
Was vielleicht gar nicht so einfach ist zu verstehen an allen Stellen.
I rozdział, który nie jest tak łatwy do zrozumienia we wielu miejscach,
schließt ganz praktisch.
Kończy się w bardzo praktyczny sposób.
Wenn wir uns mit den Gedanken Gottes beschäftigen, die in seinem Wort offenbart sind,
jeżeli będziemy zajmowali się myślami Bożymi, które są w Jego Słowie objawione,
dann haben wir Christi Sinn.
Wtedy będziemy mieli ten zmysł Chrystusowy.
Denn er tat das auf dieser Erde auch.
Dlatego, że i On właśnie to czynił na tej ziemi będąc.
Dann haben wir Gemeinschaft mit ihm.
I tym samym będziemy w społeczności z Nim.
Ist das nicht was Herrliches?
Czyż nie jest to wspaniałą rzeczą?
Eine herrliche Motivation, uns intensiv mit dem Wort Gottes zu beschäftigen.
Czy nie jest to wspaniałą motywacją i zachętą dla nas, aby intensywnie zajmować się Słowem Bożym?
Weil wir dann Gemeinschaft haben mit ihm, der hier auf dieser Erde lebte und am Kreuz gestorben ist.
Abyśmy mieli też i społeczność z Nim, który żył na tej ziemi i zmarł na krzyżu.
Zu euch, ihr Korinther, konnte ich leider nicht zu Geistlichen kommen.
A ja do was, Koryntianie, nie mogłem przyjść jako do duchowych ludzi.
Natürlich wart ihr geistlich. Ihr wart, ich habe eben erklärt, was das heißt. Ihr wart alle Kinder Gottes und habt den Heiligen Geist.
Naturalnie oni przecież byli duchowymi. Myśmy to już wyjaśnili poprzednio. Byli ludźmi nawróconymi i posiadali Ducha Świętego.
Aber ich sag mal, ihr habt nicht Christi Sinn.
Ale mówi im, ale wy nie macie właśnie tej myśli albo tego umysłu Chrystusowego.
Sondern ihr seid unmündige in Christus.
Ale wy jesteście jeszcze niemowlętami w Chrystusie.
Es reicht nicht auf der Stufe der Errettung stehen zu bleiben.
Dlatego, że to nie jest wystarczające dla człowieka wierzącego, aby zatrzymał się na tym stopniu tylko swojego zbawienia.
Ich sage nicht, dass die Errettung irgendetwas minderwertiges ist. Auf keinen Fall.
W żadnym wypadku nie chciałbym też i tego powiedzieć, że to zbawienie jest w jakikolwiek sposób rzeczą mniej istotną.
Sie ist die Grundlage für alles, für unsere ewige Errettung.
Nie, ono jest dla podstawą wszystkiego. Ono jest podstawą też naszego wiecznego zbawienia.
Aber wir haben jetzt schon die Möglichkeit, die geistlichen Segnungen zu genießen.
Ale przecież my mamy już teraz tą możliwość, żeby rozkoszować się duchowymi błogosławieństwami.
Wenn du durch Schwierigkeiten gehst,
jeżeli będziesz pogrążony w trudnościach,
was ist deine Kraftquelle?
To co wtedy staje się twoim źródłem mocy?
Natürlich der verherrlichte Christus.
Naturalnie zawsze ten uwielbiony Chrystus.
Aber das ist nicht der Christus am Kreuz.
Ale to nie jest przecież ten Chrystus wiszący na krzyżu.
Das ist der leidende Christus.
Bo to wtedy on jest tym cierpiącym Chrystusem.
Ihr seht, es geht weiter als nur das Kreuz.
A więc na pewno to zauważacie, że chodzi, aby w tym życiu pójść dalej niż tylko zatrzymać się przy krzyżu.
Es geht um all diese herrlichen Segnungen, die damit in Verbindung stehen.
Przecież tu chodzi o te wszystkie wspaniałe błogosławieństwa, które z tym zawsze są powiązane.
Er sagt in Vers 2 mehr oder weniger, ich konnte euch diese Speise leider nicht geben. Und jetzt wird es praktisch.
I tu mówi im w wierszu drugim, niestety nie mogę wam tego rodzaju pokarmu przekazać. I od tego momentu staje się tutaj w swojej mowie do nich bardzo praktycznym.
Ihr seid immer noch auf dem Boden dieser Milch.
I mówi do nich, wy dalej jesteście na tym podłożu tego mleka.
Und wir dürfen eins nicht vergessen, der Apostel Paulus schrieb diesen Brief nach seinem, bei seinem zweiten Besuch in Ephesus.
A apostoł Paweł napisał ten list po swojej drugiej wizycie w Efezie.
Auf der dritten Missionsreise. Nein, er schrieb den Brief an die Korinther bei seinem zweiten Besuch in Ephesus.
On napisał ten list do Koryntian, gdy po raz drugi znajdował się w zborze w Efezie.
Das war auf der dritten Missionsreise.
A działo się w trakcie tej trzeciej podróży misyjnej.
Es waren einige Jahre vergangen.
I już tutaj minęło kilka ładnych lat od poprzedniej wizyty.
Lies den Brief an die Philipper, wie die gewachsen sind.
A zwróćcie uwagę na list do Filipian, gdy zauważymy, jak oni byli ludźmi wzrastającymi we wierze.
Lies den Brief an die Thessalonicher, wie sie in wenigen Monaten gewachsen sind.
Spójrzcie na list do Thessaloniczan, aby stwierdzić, że oni w przeciągu tylko kilku miesięcy tak duchowo wzrosli.
Hier haben wir Stillstand.
A tu w Koryncie mamy zastój.
Wie sieht das in deinem und in meinem Leben aus?
I jak ta sprawa wygląda w twoim i moim życiu?
Gibt es geistliches Wachstum?
Czy istnieje u nas duchowy wzrost?
Dass wir wachsen in der Erkenntnis Christi?
Czy my wzrastamy w poznawaniu Chrystusa?
Dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen?
Przez to, że zajmujemy się Słowem Bożym?
Vielleicht denkt jemand, das ist mir zu schwer, ich habe nicht studiert.
Może ktoś pomyśli, to jest dla mnie za trudne. Ja nigdy nie studiowałem w życiu.
Das wäre die Weisheit der Welt.
To wtedy będziesz się wyrażał według mądrości tego świata.
Die macht solche Hierarchieunterschiede.
Dlatego, że ten świat właśnie robi różnicę w hierarchii pomiędzy ludźmi.
Studierte Leute, einfache Leute.
Ludzie po studiach i ludzie prości.
Kennt die Bibel nicht.
Ale Biblia czegoś takiego nie zna.
Es gibt in Vers 15 ein Kennzeichen.
I tu w 15 wierszu mamy na to znamiona.
Der Geistliche aber beurteilt alles.
Gdy czytamy, że człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko.
Also der Mensch, der den Heiligen Geist besitzt.
A więc chodzi tutaj o człowieka, który posiada Ducha Świętego.
Also jeder Gläubige ist in der Lage, das Wort Gottes zu studieren und zu wachsen in der Erkenntnis Christi.
A więc każdy człowiek wierzący jest w stanie wzrastać, jest w stanie studiować Słowo Boże i wzrastać w poznaniu Chrystusa.
Nirgends sagt die Bibel, du musst dafür studieren.
Nigdzie Biblia nie zaleca tutaj, aby to czynić, musiałbyś najpierw studiować.
Und ich kenne viele Gläubige, die haben gar nicht studiert.
Znam wielu takich wierzących, którzy nigdy nie studiowali.
Die haben vielleicht ganz einfache Arbeiten ausgeführt.
I wyuczyli się bardzo prostego zawodu i tą pracę wykonywali.
Die haben auch vielleicht gar nicht viel gelernt.
I w swoim życiu nawet wiele się nie uczyli.
Aber die kennen das Wort Gottes.
Ale oni bardzo dobrze znali Słowo Boże.
Haben eine tiefe Erkenntnis von dem Werk Christi.
I posiadali głębokie poznanie dzieła Chrystusowego.
Weil sie sich intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigt haben.
Dlatego, że intensywnie zajmowali się Słowem Bożym.
Und das taten die Korinther leider nicht.
I Koryntianie niestety tego nie czynili.
Er sagt, ihr seid noch fleischlich in Vers 3.
W trzecim wierszu nazywa ich jeszcze cielesnymi.
Also ihr seid noch gekennzeichnet durch das Fleisch. Das bedeutet das.
Te słowo oznacza, że charakteryzujecie się jeszcze cechami swojego ciała.
Noch einmal, ich sage nicht, es sind hier nicht ungläubige Menschen, zu denen er spricht.
Jeszcze raz to powtarzam, że Paweł nie zwraca się do ludzi niewierzących.
Noch einmal, der fleischliche Mensch ist ein Christ, von dem aber aus nach außen hin nichts von seinem Christsein zu sehen ist.
Jeszcze raz to podkreślam, że cielesnym jest chrześcijanin, którego istota chrześcijaństwa w ogóle na zewnątrz nie jest widoczna. I w wierszu trzecim też do nich wyjaśnia to, wyjaśnia im, dlaczego tak jest.
Denn es gibt Neid bzw. Eifersucht und Streit unter euch.
Dlatego, że między wami jest zazdrość i nawet kłótnia.
Kennen wir das vielleicht?
Czy może my i nie znamy tego z naszego podwórka?
Dass man neidisch ist auf Fähigkeiten, die andere haben?
Że ktoś może być zazdrosny co do zdolności kogoś drugiego?
Vielleicht eifersüchtig auf das, was andere besitzen?
Może być też i zawistny w stosunku do rzeczy, które posiada inny wierzący?
wie schnell kann das zum Streit kommen?
I jakże szybko może to prowadzić do kłótni?
Er sagt hier, das ist unter euch, ihr Korinther.
I on mówi do nich, takie rzeczy właśnie powstały pomiędzy wami, o Koryntianie.
Das zeigt uns unsere große Verantwortung.
I to wszystko wskazuje na naszą wielką odpowiedzialność.
Wie gehe ich mit den Dingen um, die Gott mir geschenkt hat?
W jaki sposób obchodzę się ze wszystkimi rzeczami, które Bóg mi podarował?
Ich kann nach außen zeigen, was ich alles habe.
Ja na przykład mogę na zewnątrz wszystko pokazywać, co ja posiadam.
Ich kann auch bescheiden damit umgehen.
A mogę również też i w bardzo skromny sposób obchodzić się z tym.
Ich kann das dem Herrn als Verwalter zur Verfügung stellen.
I mogę to wszystko jako dobry zarządca oddać Panu do Jego zarządzania.
Das heißt, dass ich es für ihn benutze.
To oznacza, że mogę to wszystko używać dla Niego.
Und wie verhalte ich mich, wenn ich weniger habe?
A w jaki sposób będę się zachowywał, gdy będę posiadał mniej?
Bin ich vielleicht eifersüchtig?
Czy nie będę czasem zazdrosny?
Oder versuche ich auch die Dinge, die Gott mir gegeben hat, für ihn einzusetzen?
Albo czy może przeciwnie, będę starał się tymi niewielkimi rzeczami, które Bóg mi powierzył, działać dla Niego.
Mir ist klar, dass das nicht einfach ist.
Oczywiście mi to jest całkowicie jasne, że to nie jest rzecz łatwa.
Vielleicht mal eine Stelle aus dem Philipperbrief.
Przeczytajmy jedno miejsce z listu do Filipian.
Die Stelle suche ich gerade. Ich habe gelernt, mich mit dem zu begnügen, was vorhanden ist.
Nauczyłem się być zadowolony z tego, co posiadam. Kto pamięta?
Danke. Nee. Doch, Vers 11. Okay, danke schön.
11. wiersz. 4. rozdział, 11. wiersz.
Da sagt er am Ende von Vers 11, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen.
Pod koniec 11. wiersza, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam.
Da haben wir Wachstum.
I tu właśnie oglądamy wzrost duchowy.
Das war nicht etwas, was der Apostel Paulus sofort konnte.
Nie było to rzeczą, którą apostoł Paweł natychmiast umiał.
Vielleicht das wichtigste Wort in dem Satz, das Wort gelernt.
Najważniejszym słowem w tym wierszu jest właśnie to, co tutaj jest określone słowem nauczyłem się.
Ich habe gelernt, mich damit zu begnügen.
Nauczyłem się przestawać na tym, co mam.
Wir merken, die Verantwortung liegt auf beiden Seiten.
I zauważamy, że odpowiedzialność tutaj jest, spoczywa na obydwóch stronach.
Wenn wir in diesem Punkt fleischlich wandeln,
jeżeli w tym zakresie tego punktu będziemy cieleśnie postępować w życiu,
was sagt er in Vers 3, nach Menschen,
tak jak to w naszym trzecim rozdziale, trzecim wierszu jest określone, że w sposób ludzki albo według ludzi.
Warum sagt er nicht wandelt nach dem ungläubigen Menschen?
Dlaczego on tutaj nie napisał, że byście postępowali według zwyczaju niewierzących ludzi?
Er meint das.
Oczywiście on ma to na myśli.
Er sagt trotzdem nur wandelt nach Menschen.
A pomimo tego on napisał tutaj na sposób ludzki.
Nun, weil die meisten Menschen in Korinth ungläubig waren.
Dlatego, że większość ludzi w mieście Korynt byli ludźmi niewierzącymi. I mówi do nich, czy wy tak chodzicie jak ten wielki tłum niewierzących w tym mieście?
Das ist fleischlich.
To jest wtedy cielesne.
Ja, und deswegen gibt es Streit unter euch.
I to dlatego są pomiędzy wami kłótnie.
Und jetzt erklärt er das noch etwas deutlicher in Vers 4 und 5.
I troszkę dokładniej jeszcze to wyjaśnia w wierszach 4 i 5.
Denn es gibt dort Gruppenbildung.
Dlatego, że w tym zborze zaczęły tworzyć się grupy.
Es gibt immer zwei Arten, dass eine Gruppenbildung entstehen kann.
Zawsze w dwojaki sposób mogą powstawać grupy.
Die eine Art ist, dass Anführer Leute um sich herum sammeln.
Jeden ze sposobów powstawania grup w zborze może być taki, że powstaną w zborze tacy ludzie, którzy będą za sobą pociągali ludzi pozostałych.
Darum geht es hier nicht.
Nie, ale tu w tym wierszu o to nie chodzi.
Es geht jetzt um solche, die bestimmte Personen zu ihren Führern machen wollen.
Tu chodzi o takie osoby, które pojedyncze osoby spośród nich chciały wynieść na piedestał jako ich przywódców.
Dass der eine sagt, ich bin des Paulus, der andere ich des Apollos.
Tacy ludzie, którzy zaczęli twierdzić, ja jestem Pawłowy, inni znowu, że ja jestem Apollosowy.
Und so war das damals bei den Griechen.
I w tamtych czasach było to bardzo w zwyczaju wśród niewierzących Greków.
Es gab unzählbar viele philosophische Schulen.
Dlatego, że w tamtych czasach istniała niezliczona liczba szkół filozoficznych.
Und der eine zählte sich zu der Schule und der andere zählte sich zu jener Schule.
I można by powiedzieć, że absolwenci tych szkół zaliczali się do takich czy do innych szkół filozoficznych.
Und der eine sagt zum anderen, du bist verrückt, wenn du dahin gehst, du musst dahin gehen, wo ich hingehe.
I wtedy jeden mówił do drugiego, czy ty oszalałeś, aby ty chodzić, abyś chodził do takiej szkoły, musisz zacząć chodzić do takiej, do jakiej ja chodzę.
A dem müssen wir unbedingt nachfolgen.
I za takim filozofem, za którym my idziemy, to i ty musisz też pójść.
Das ist so typisch menschlich, oder?
To było typowo ludzkie, nieprawdaż?
Ja, sagt der Apostel Paulus hier.
Tak, apostoł Paweł też im to zarzuca.
Wenn die einen sagen, ich bin des Paulus, die anderen des Apollos, ist das nicht menschlich?
Jeżeli ktoś spośród was mówi, jestem Apollosowy, a drugi mówi, jestem Pawłowy, czyż to nie jest ludzkie?
Ihr Korinther, ich habe euch in Kapitel 2 geschrieben, was ihr alles genießen könnt.
O wy Koryntianie, ja przecież wam w drugim rozdziale opisałem te wszystkie rzeczy, z których możecie korzystać.
Und ihr seid immer noch fleischlich.
A wy dalej jesteście cielesnymi.
Habt ihr nicht verstanden, wer wir sind?
Czy wyście tego nie zrozumieli, kim my jesteśmy?
Diener.
Sługami.
Jetzt müssen wir nachdenken, welche beiden Personen in Vers 4 erwähnt werden.
Musimy się zastanowić na temat tych osób, które w czwartym wierszu zostały wymienione.
Paulus, der Apostel nach Gottes Willen.
Paweł, który był apostołem z woli Bożej.
Und Apollos, ein Gläubiger, der in Apostelgeschichte 18-19 erwähnt wird.
I Apollos, człowiek wierzący, który w Dziejach Apostolskich został wymieniony w 18 i 19 rozdziale.
Also egal ob Apostel oder nicht Apostel, wir sind Diener.
A więc obojętne, czy ktoś jest apostołem, czy wierzącym, to my wszyscy jesteśmy sługami.
Das heißt Sklaven eines Herrn.
A to nic innego nie oznacza, jak właśnie, że jesteśmy niewolnikami pewnego Pana.
Und zwar des gleichen Herrn.
A mianowicie tego samego Pana.
Wie könnt ihr jetzt zwei Gruppen daraus machen?
A jak wy możecie teraz z tego robić dwie grupy?
Wir machen doch nichts anderes als die Aufgaben zu erfüllen, die der Herr einem jeden gegeben hat.
My przecież nic innego nie wykonujemy, jak tylko te zadania, które Pan każdemu z nas z osobna przydzielił.
Es geht hier gar nicht um geistliche Gaben im Augenblick.
Tu w tym momencie w ogóle nie chodzi o dary duchowe.
Es geht erstens um die Quelle, ein Herr.
Tu najpierw chodzi o to jedno źródło, czyli tego jednego Pana.
Und es geht um unterschiedliche Aufgaben, die der Herr gegeben hat.
I chodzi o te różnorodne zadania, które rozdzielił Pan.
Das haben wir doch heute auch.
I to też i dzisiaj mamy.
Es gibt unterschiedliche Aufgaben.
Są przecież w zborze różnorodne zadania.
Und deswegen hat der Herr auch die Gläubigen mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet.
To dlatego również i Pan wyposażył ludzi wierzących w różnorodne zdolności.
Ja, wenn jemand einen Chor leitet,
a więc jeżeli ktoś prowadzi chór,
dann wird der Herr ihm sicherlich die Ausstattung gegeben haben, dass er auch musikalisch ist.
To z całą pewnością z tego powodu, że Pan dał mu wyposażenie w jego naturalnym życiu, że jest człowiekiem muzykalnym.
Und niemand wird von dem Herrn die Aufgabe bekommen, irgendwelche Schriften zu übersetzen, wenn er noch nicht einmal die eigene Muttersprache richtig kann.
I żadnemu Pan nie da takiego zadania, aby stał się tłumaczem, jeżeli on nawet swojego własnego, rodzinnego języka niezbyt dobrze zna.
Und wer ein solches Lokal pflegt, wird sicherlich nicht der sein, der am besten singt.
A jeżeli ktoś zajmuje się pielęgnacją miejscowego lokalu, to wcale nie musi być to ktoś, który najlepiej śpiewa.
Gott wird ihm praktische Fähigkeiten gegeben haben.
Bo to może być człowiek, któremu Bóg udzielił tych praktycznych uzdolnień.
So sind wir unterschiedlich in den Fähigkeiten, die Gott uns gab.
I tak też i my jesteśmy różnorodni w tych wszystkich zdolnościach, które otrzymaliśmy od Boga.
So haben wir unterschiedliche Aufgaben.
I otrzymaliśmy też różnorodne zadania do wypełnienia.
Aber als Diener des gleichen Herrn.
Ale wszyscy jesteśmy sługami tego samego jednego Pana.
Und das erklärt jetzt Paulus in Vers 6.
I to właśnie wszystko wyjaśnia Paweł w szóstym wierszu.
Das stimmt, ich habe gepflanzt.
Tak, to zgadza się, ja zasadziłem.
Apollos hat sogar begossen.
Apollos może nawet podlewał.
Er sagt, ja und?
I co z tego?
Was würde es bringen, wenn Gott nicht das Wachstum gibt?
Cóż by to wszystko dało, jeżeli by wzrostu nie dał Bóg?
Das heißt, der einzige, der wirklich etwas ganz Wichtiges die ganze Zeit getan hat, ist Gott.
A więc tym jedynym, który cały czas najważniejsze rzeczy wykonuje, to zawsze jest Bóg.
So werden hier, ich sag das nur mal nebenbei, im Griechischen sogar zwei verschiedene Zeitformen benutzt.
Mogę wam powiedzieć, że tu w greckim języku są użyte nawet dwie różne formy czasowe.
Pflanzen und begießen sind dort, ich sag mal, punktuelle Handlungen.
Zasadzenie i podlanie to są czynności w greckim języku, które w jednym momencie zostały wykonane.
Sie finden also immer in ganz bestimmten Zeitmomenten statt.
I odbywały się w konkretnym momencie czasowym.
Aber der Ausdruck Wachstum gegeben,
ale to wyrażenie wzrost dać
steht in einer ganz anderen Zeitform dort.
Jest zapisane w innej formie czasowej.
Und die bedeutet Kontinuität.
I to słowo jest tutaj zapisane tak, że oznacza czynność, która jest ciągle wykonywana.
Und wenn wir das auch noch berücksichtigen,
i gdy właśnie tą wiedzę weźmiemy pod uwagę,
dann merken wir, wie gering der Apostel seinen und den Dienst des Apollos einschätzt. Wie gering, wie niedrig er seinen und den Dienst von Apollos einschätzt.
To zauważamy natychmiast, jak bardzo niziutko ocenia apostoł swoją własną czynność, jak również też i Apollosa.
Diener, die Gott mal benutzt.
I mówi o sobie i Apollosie jako o sługach, którzy od czasu do czasu Bóg ich wykorzystał.
Und auf der anderen Seite das andauernde Handeln, Wachstum, Leben geben von Gott.
A w obliczu tego ciągle trwającego wzrostu, który zawsze daje Bóg.
Was ist der logische Rückschluss?
A więc jaki z tego wynika logiczny wniosek?
Also ist der, der pflanzt, nichts Besonderes.
A więc ten, który zasadza, nie jest kimś szczególnym.
Der, der begießt, ist nichts Besonderes.
Ten, który podlewa, nie jest też kimś szczególnym.
Aber Gott, der das Wachstum gibt.
Ale szczególnym jest sam Bóg, który daje wzrost.
Wir denken vielleicht manchmal viel zu hoch von unseren Aufgaben, die wir für Gott tun dürfen.
O, jakże często my o wiele za dużo myślimy, za wysoko myślimy o samych sobie, jako o takich, którzy jakieś zadanie dla Boga wykonują.
Kommt mir gerade ein Vers aus Lukas in den Sinn.
I jeden wiersz teraz mi się przypomina z Ewangelii Łukasza.
Ist das Lukas 19 oder was ist das? Wir unnütze Knechte sind. Muss 17 Vers 19 sein.
Jesteśmy sługami nieużytecznymi.
Głośno. 10 vers 17.
17.
17, 10, ja. No, danke. Genau, Lukas 17, Vers 10. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind.
Łukasza 17, rozdział 10, wiersz. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy.
Das ist das, was der Apostel hier sagt.
To jest właśnie to, co apostoł tutaj w tym trzecim rozdziale powiedział.
Du haben wir diese Herzenshaltung?
Spójrzcie, czy my mamy takie nastawienie w naszych sercach?
Diese Gesinnung?
Tego rodzaju usposobienie?
Dass wir uns als unnütze Knechte sehen, dass es reine Gnade ist, wenn Gott uns benutzt.
Żebyśmy zawsze siebie samych oglądali jako sług nieużytecznych, których Bóg ze swojej czystej łaski mógł do tego czy innego zadania wykorzystać.
Nichts, worauf wir stolz sein können.
I to nie jest powód do tego, abyśmy w tym czy w innym punkcie mogli być dumni ze samych siebie.
Ich kann noch mal so ein ganz praktisches Beispiel bringen.
Mogę tu przytoczyć bardzo praktyczny przykład.
Stell dir vor, du schreibst in der Schule eine gute Arbeit.
Pewien uczeń w szkole napisał bardzo dobre wypracowanie.
Wie kommst du nach Hause?
I przyszedł do domu.
Ich bin der Größte. Mit dem Gedanken, ich bin der Größte und der Beste.
Czy on przyszedł do domu i miał takie myśli, jestem największy, najlepszy?
Oder dankbar Gott gegenüber, dass er dir diese Fähigkeit gegeben hat und geholfen hat.
A czy nie powinien on dziękować Bogu za to, że on dał mu zdolność do tego, żeby tak napisał?
Es fängt mit solchen kleinen Dingen an.
Właśnie od takich małych rzeczy się to zepsucie zaczyna.
Wenn wir das in den kleinen Dingen des täglichen Lebens nicht lernen, bescheiden zu sein,
jeżeli my w tych małych, codziennych rzeczach naszego życia nie nauczymy się być zawsze skromnymi,
dann werden wir es auch nicht sein in größeren Aufgaben für unseren Herrn.
To też nie będziemy takimi w większych zadaniach, które będziemy mogli uczynić dla Pana.
Der Apostel Paulus geht noch weiter in Vers 8.
A w wierszu 8 apostoł Paweł posuwa się jeszcze dalej.
Pflanzen und gießen sind zwei völlig verschiedene Aufgaben.
Że sadzenie i podlewanie to są przecież różnorodne zadania.
Der, der pflanzt und der, der gießt sind eins.
Ale on stwierdza, że ten, co sadzi i ten, co podlewa, to są jedno.
Paulus, wie kannst du das sagen?
Pawle, jak ty mogłeś tak powiedzieć?
Ja, sagt er, pass auf.
I on mówi, ale uważaj.
Es ist eine Arbeit.
Jest to tylko praca.
Was hilft das Pflanzen ohne Gießen?
Cóż by pomogło sadzenie, jeśli by ktoś nie podlał?
Was bringt das Gießen, wenn du vorher nicht gepflanzt hast?
A cóż by pomogło podlewanie, jeżeli ktoś inny by wcześniej nie zasadził?
Es ist eine Arbeit durch zwei unterschiedliche Diener.
Jest to jedna praca wykonywana przez dwóch różnych sług.
Und darum beurteilt Gott auch nicht die Arbeit.
I to dlatego Bóg nie osądza tej pracy,
sondern sagt Vers 8 zwischen den Zeilen, Gott beurteilt die Treue in der Arbeit.
Ale w dalszej części 8 wiersza jest napisane, że Bóg osądza tą wierność w wykonywaniu danej pracy.
Und so gibt es unterschiedlichen Lohn.
I to dlatego będzie różnorodna zapłata za pracę.
Aber der ist nicht abhängig noch einmal von der Art die Arbeit, die ich tue, denn die hat Gott mir ja gegeben.
Ale ta zapłata nie jest zależna od rodzaju tej pracy, którą tak czy tak Bóg mi darował,
sondern ob ich sie treu erfülle oder nicht.
Ale jest to zależne od tego, czy ja tą pracę wykonuję wiernie czy nie.
Das heißt, Gott gibt jetzt nicht einen Lohn.
To nie oznacza, że Bóg daje zapłatę.
Und sagt ihr zu Paulus und zu Apollos, es nehmt euch mal das, was ihr für richtig haltet. Also Gott gibt jetzt nicht einen einzigen Lohn und sagt zu Paulus und zu Apollos, jetzt holt euch das von dem Lohn und verteilt das mal unter euch.
To nie jest tak, że Bóg daje zapłatę w jednym kawałku dla Pawła i dla Apollosa i mówi im, niech każdy sobie wybierze z tej zapłaty to, co sobie uważa za stosowne.
Sondern Gott belohnt jeden einzelnen seiner Diener persönlich.
Ale Bóg wynagradza każdego ze swoich sług osobiście.
Das ist die Anerkennung Gottes für ihre Treue in der Arbeit.
I to jest najwyższy wymiar uznania Bożego za wierność w wykonywaniu pracy.
Er sagt dann weiter, denn wir sind Gottes, in Vers 5, wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr.
I on tutaj mówi o tym, że my jesteśmy tymi pracownikami Bożymi, 9 wiersz, wy rolą Bożą.
Der Vers wird oft falsch verstanden, ja.
I budowlą Bożą. I jakże często ten wiersz jest też i błędnie rozumiany.
Denn wir betonen meistens das Wort wir und ihr. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld.
Bo jakże często podkreślało się, że my jesteśmy współpracownikami Bożymi, a wy jesteście rolą Bożą.
Und das ist völlig verkehrt.
Jest to całkowicie błędny sposób myślenia.
Das Wörtchen ihr steht da zum Beispiel gar nicht direkt im griechischen Text.
Bo na przykład te słówko my i wy to w ogóle w tekście greckim nie są zawarte.
Ja, was ist denn dann das entscheidende Wort?
Jakie jest wtedy decydujące słowo?
Das ist dreimal das Wort Gottes.
To znaczy trzykrotnie słowo Boże.
Wir sind Gottes Mitarbeiter.
Tu należy podkreślić Boży współpracownicy.
Und ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau.
Wy, przepraszam, Bożą rolą jesteście i Bożą budową jesteście.
Das ist das entscheidende Wort hier.
To jest właśnie to słowo decydujące.
Was heißt das Gottes Mitarbeiter?
Co to znaczy Boży współpracownicy?
Das heißt natürlich nicht, dass wir mit Gott auf einer Stufe stehen.
W żadnym wypadku to nie oznacza, że my z Bogiem jesteśmy na jednym poziomie.
Sondern das bedeutet, wir sind Zusammenarbeiter unter Gottes Leitung.
Ale to oznacza, że jesteśmy współpracownikami pod Bożym kierownictwem.
Also Mitarbeiter heißt nicht, wir arbeiten mit Gott, sondern Paulus und Apollos arbeiten miteinander.
Współpracownikami Bożymi to nie oznacza, że my współpracujemy na jednym poziomie z Bogiem, tylko chodzi o to, że Paweł i Apollos byli współpracownikami między sobą.
Als Diener Gottes.
Jako słudzy Boży.
Also so muss man diesen Vers verstehen.
W taki sposób trzeba ten wiersz rozumieć.
Es gehört alles Gott.
Dlatego, że wszystko należy do Boga.
Dann sagt der Apostel Paulus, was er getan hat. Oder ich muss, nein, anders, ich muss noch eine Sache sagen. Der Apostel Paulus wechselt jetzt plötzlich das Bild.
I nagle teraz Apostoł Paweł zmienia ten obraz.
Wir waren die ganze Zeit bei Pflanzen und Begießen.
Cały czas byliśmy zajęci tym sadzeniem i podlewaniem.
Wir waren beim Ackerfeld.
Czyli znajdowaliśmy się na polu.
Und plötzlich spricht er vom Bau.
A nagle teraz apostoł mówi o budowli.
Vom Prinzip her ist es das gleiche.
Z samej zasady jest to to samo.
Aber er kann etwas anderes jetzt darstellen, was er nun beschreiben möchte.
Ale teraz on chciał coś innego przedstawić, co opisywał.
Das ist nicht das einzige Mal, dass so etwas passiert.
Nie jest to jedyny przypadek, że tak się tu w tekście dzieje.
Lukas 2, Vers 7. Kolosa 2, Vers 7.
List do Kolosan, drugi rozdział, siódmy wiersz.
Vers 6 am Ende, so wandelt in ihm.
Do Kolosan, drugi rozdział, siódmy wiersz.
Gewurzelt und auferbaut.
Czytamy tutaj pod koniec szóstego, z nim chodziliście, siódmy wiersz, wkorzenieni weń i zbudowani na nim.
Och, hier wechselt das Bild.
Tu też się zmienia ten obraz.
Zuerst aus der Pflanzenwelt gewurzelt.
Najpierw tutaj mówi o tym świecie roślinnym, jesteście wkorzenieni weń.
Und dann spricht er von einem Gebäude auferbaut.
A potem nagle mówi o budowli, mówiąc zbudowani na nim.
In Lukas 8, glaube ich, haben wir auch noch ein solches Beispiel. Es gibt einige davon.
I w Łukasza, w 8 rozdziale, jest też taki przykład. I takich przykładów jest kilka.
Denn jetzt möchte uns der Apostel etwas ganz etwas anderes Wichtiges zeigen.
Dlatego, że apostoł Paweł teraz chce nam inną rzecz bardzo ważną pokazać.
Denn jetzt geht es hier um den Bau Gottes, um den Tempel Gottes.
Dlatego, że jemu zaczyna teraz chodzić o tą budowlę Bożą, czyli o świątynię Bożą.
Das heißt die Versammlung Gottes.
Czyli innymi słowy o zgromadzenie Boże.
Damit kein Missverständnis entsteht. Das ist nicht eine besondere Gruppierung. Das sind im weitesten Sinn alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung.
I aby nie powstało tu jakiekolwiek nieporozumienie, tu chodzi o nie jakąś grupę, tylko chodzi o wszystkich wierzących, którzy na tej ziemi nowonarodzili się od Dnia Zielonych Świąt aż do wejścia do nieba.
Wird manchmal als Braut bezeichnet.
Czasami ci wierzący nazywani są oblubienicą.
Manchmal als Leib. Als Leib.
Czasami nazywani są jednym ciałem.
Manchmal eben auch als Haus oder Tempel.
A czasami określani są jako dom albo jako świątynia.
Es sind immer die gleichen Gläubigen.
Ale zawsze chodzi o tych samych wierzących.
Aber es sind verschiedene Sichtweisen.
Ale widziani oni są z różnych punktów spojrzenia.
Wovon spricht der Bau oder der Tempel, worum es hier geht?
A więc na co wskazuje ta budowla albo ta świątynia, o której tu jest mowa?
Von drei ganz wichtigen Punkten.
Ona wskazuje na trzy bardzo ważne punkty.
Das eine ist, dass Gott dort wohnen möchte.
Jednym punktem jest to, że Bóg w niej chce mieszkać.
Das war das erste Kennzeichen des Tempels im Alten Testament, dass Gott dort wohnte.
Pierwszą cechą właśnie tej świątyni starotestamentowej było to, że to właśnie Bóg chciał w niej zamieszkać.
Und so wohnt Gott der Heilige Geist in der Versammlung.
I tak też i Bóg, Duch Święty, mieszka w zgromadzeniu.
Und er wohnt in jedem Gläubigen.
I również mieszka w każdym pojedynczym wierzącym.
Das sieht man später in 1. Korinther 6.
Co później można dopiero zobaczyć w szóstym rozdziale tego pierwszego listu do Koryntian.
Das zweite ist der Ort, wo man einen Priesterdienst praktizierte.
Po drugie, ta świątynia jest miejscem, w której w praktyczny sposób sprawuje się służbę kapłańską.
Das heißt, wo man Gott etwas darbrachte.
To znaczy, ta służba była powołana do tego, aby Bogu coś przynosić.
1. Petrus 2 zeigt das ganz klar, ein heiliges Priestertum.
Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, bardzo jasno to pokazuje, że wy jesteście tym świętym kapłaństwem Bożym.
Da können wir Anbetung bringen.
W tej świątyni możemy przynosić Bogu uwielbienie.
Gott etwas von der Herrlichkeit seines Sohnes erzählen.
Możemy Bogu opowiadać o tych wspaniałościach Jego Syna.
Und es spricht davon, dass es eine Hausordnung gibt.
Ale również ta świątynia na to wskazuje, że obowiązuje też i regulamin tego domu.
Wir können da nicht tun und lassen, was wir wollen.
Nie możemy w niej wykonywać albo nie wykonywać czegoś, co byśmy sobie tylko życzyli.
Es spricht von der Heiligkeit Gottes.
I wskazuje na świętość Bożą.
Wir sehen das etwas in Vers 17, denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr.
I to mamy zobrazowane w 17 wierszu naszego rozdziału, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.
Und jetzt wird dieser Bau Gottes im Neuen Testament von zwei unterschiedlichen Seiten gesehen.
I ta budowla Boża teraz w Nowym Testamencie jest oglądana z dwóch różnych punktów widzenia.
Das heißt dieses Bauwerk.
To znaczy ta budowla.
Auf der einen Seite, dass Gott derjenige ist, der baut.
Z jednej strony to Bóg jest tym, który ją buduje.
Und dann ist alles vollkommen und fehlerfrei.
I w tym momencie wszystko jest doskonałe i bezbłędne.
Zum Beispiel Epheser 2, Vers 21, da geht es um die Seite Gottes.
Na przykład List do Efezjan, 2 rozdział, 21 wiersz nam pokazuje o tą budowlę Bożą.
Jesus Christus ist der Eckstein,
której tym kamieniem narożnym, węgielnym jest Jezus Chrystus.
Alles an diesem Bau ist wohl zusammengefügt.
Wszystko w tej budowli jest mocno i dobrze ze sobą spojone.
Und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn.
I rośnie w przybytek święty w Panu.
Oder eine andere Stelle noch kurz, 1. Petrus 2.
I jeszcze krótko jedno miejsce. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział.
1. Petrus 2, Vers 5.
Piąty wiersz.
Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut.
A wy sami jako kamienie żywe budujcie się.
Ein geistliches Haus.
W dom duchowy.
Es ist alles vollkommen Gott baut.
I wszystko jest doskonałe, bo to Bóg buduje.
Aber es gibt noch eine zweite Seite, wie dieser Bau betrachtet wird im Neuen Testament.
Ale jest też i drugi sposób spojrzenia na tą budowlę przedstawiony w Słowie Bożym.
Und da geht es darum, dass wir bauen.
I w tym drugim spojrzeniu chodzi o to, że to my jesteśmy tymi, którzy budują.
Und jetzt sieht das gar nicht mehr so gut aus.
I w tym momencie już okazuje się, że to wcale tak dobrze nie wygląda.
Das kommt nämlich die Seite unserer Verantwortung.
I teraz możemy przejść do tej sprawy naszej własnej odpowiedzialności.
Und darum geht es hier in 1. Korinther 3.
I właśnie o to chodzi w tym trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian.
Es geht darum, wie du und ich an diesem Haus Gottes bauen.
W drugiej części tego rozdziału chodzi o to, w jaki sposób ty i ja tą świątynię Bożą budujemy.
Paulus sagt, es ist ein guter Grund, ein weiser Baumeister hat einen guten Grund gelegt.
Paweł tutaj mówi, że ten mądry budowniczy założył dobry fundament.
Und diesen Grund habe ich gelegt.
I ten dobry fundament ja założyłem.
Ich habe euch Christus und das Kreuz gebracht.
Ja wam przyniosłem Chrystusa i krzyż.
Diesen Eckstein.
Przyniosłem wam Chrystusa jako ten kamień narożny.
Und Gott hat viele lebendige Steine hinzugefügt.
A Bóg dodał do niego wiele żywych kamieni.
Und Apollos hat sich auch um euch gekümmert.
I Apollos na przykład o was się troszczył.
Und nun ist Apollos nicht bei euch, ich bin nicht bei euch.
I teraz ani Apollosa nie ma wśród was, ani mnie nie ma wśród was.
Und jetzt baut ihr auf diesem Grund weiter.
I wy teraz na tym fundamencie dalej musicie budować.
Und was bauen sie?
I co wy tam budujecie?
Vers 12. Gold, Silber, wertvolle Steine. Ist eine Gruppe.
Wiersz 12 nam pokazuje jedną grupę tych materiałów. Złoto, srebro i drogie kamienie.
Holz, Heu und Stroh ist die andere Gruppe.
A drugą grupą tych materiałów to drewno, siano i słoma.
Wichtig ist, alle die hier bauen sind Gläubige.
Ważną rzeczą jest to, że wszyscy ci, którzy budują, to są ludźmi wierzącymi.
Aber die einen, die bauen Gold, Silber und Edelsteine.
Ale jedni są tacy, którzy wbudowywują złoto, srebro i drogie kamienie.
Alles Dinge, die von den göttlichen Personen sprechen.
A są to wszystko rzeczy, które obrazowo opowiadają o boskiej osobie.
Gold, die Person Gottes.
Złoto jako sama osoba Boża.
Silber, die Tat, das Werk Gottes oder des Herrn Jesus.
Srebro, ten czyn Boży, czyli dzieło Pana Jezusa.
Und die Edelsteine, die mannigfaltigen Schönheiten, die man bei dem Herrn Jesus findet.
A te drogie kamienie to są te różnorodne piękności, które możemy znaleźć na osobie Pana Jezusa.
Das ist das eine, was gebaut wird.
To jest jedna grupa materiałów, którymi się buduje.
Das andere sind menschliche Dinge.
A drugą grupą materiałów to są rzeczy ludzkie.
Holz, Heu und Stroh.
Drewno, słoma, siano.
Und dann wird hingewiesen auf den Tag des Herrn.
I teraz w następnym wierszu wskazanie apostoła podąża na ten dzień pański.
Ich habe gestern schon gesagt, es ist eine Zeitepoche.
Myśmy wczoraj o tym mówili, że to jest pewna epoka czasowa.
Und sie beginnt mit dem Richterstuhl Christi,
która rozpoczyna się od tej stolicy sędziowskiej Chrystusowej,
wo die Gläubigen erscheinen müssen,
przed którą będą musieli stanąć wszyscy wierzący ludzie,
kurz bevor das tausendjährige Reich anbricht,
krótko przed tym, zanim rozpocznie się tysiącletnie królestwo.
Jeder muss dahin, der gläubig ist.
Każdy będzie musiał tam się znaleźć, który jest wierzącym.
Und man geht dann hier bildhaft gesprochen wie durch ein Feuer.
I można powiedzieć, że tu jest obrazowo to przedstawione, ta stolica sędziowska Chrystusowa, że trzeba będzie tym wierzącym przejść jak przez ogień.
Eins ist 100% sicher. Eins ist absolut sicher.
Jedna rzecz jest absolutnie pewna.
Kein Christ wird dort verbrennen.
Żaden chrześcijanin, wierzący człowiek nie będzie przez ten ogień spalony.
Wir sind errettet ein für alle Mal, sagt uns das Wort Gottes.
I my jesteśmy zbawieni i jak Słowo Boże to podkreśla, jesteśmy wybawieni raz na zawsze.
Ein wirklich wiedergeborener Christ kann nie mehr verloren gehen.
Rzeczywiście, po prawdzie, nowonarodzony chrześcijanin nigdy więcej nie może pójść na potępienie.
Niemand wird sie aus meiner Hand rauben, sagt der Herr selbst.
Pan sam powiedział, nikt was nie wyrwie z ręki mojej.
Aber unsere Werke gehen ebenfalls durch dieses Feuer.
Ale również i nasze uczynki też będą przechodziły przez ten ogień.
Und wenn du Gold und Silber und wertvolle Steine durch dieses Feuer nimmst,
jeżeli ty zabierzesz ze sobą złoto, srebro i te drogie kamienie i przejdziesz z nimi przez ten ogień,
dann werden sie geläutert.
To wtedy one będą przepławione.
Sie gehen reiner heraus, als sie hineingekommen sind.
Wyjdą czyściejsze jeszcze niż były, gdy wchodziły w ten ogień.
Und wenn du Holz, Heu und Stroh mit ins Feuer nimmst?
Ale jeśli weźmiesz ze sobą drewno, siano i słomę i wejdziesz w ten ogień,
werden sie verbrennen.
To wszystkie te rzeczy będą spalone.
Bleibt nichts mehr übrig.
Nic ci nie pozostanie.
Der Gläubige selbst wird durchgehen, aber seine Werke nicht.
Sam wierzący przejdzie przez ten ogień, ale jego uczynki nie.
So wird das Werk eines jeden offenbar werden, ihr Korinther, und das gilt auch für uns.
I w ten sposób, o wy Koryntianie, dzieło każdego z was będzie objawione, a to dotyczy również i nas.
Wenn das Werk bleiben wird, wird er Lohn empfangen.
Jeżeli twoje dzieło się ostoi, to ty otrzymasz zapłatę.
Wenn das Werk verbrennt, sagt Vers 15, wird er aber gerettet werden.
Ale jeśli to dzieło spłonie, to ten będzie zbawiony.
Noch einmal, der Richterstuhl Christi behandelt nicht die Frage, ob Gläubige verloren gehen können oder nicht.
Jeszcze raz to podkreślam, że ta sędziowska stolica Chrystusowa nie dotyczy tego, czy człowiek wierzący będzie zbawiony, czy nie.
Dieser Punkt ist längst geklärt.
Dlatego, że ten punkt już dawno temu został całkowicie już wyjaśniony.
Aber es geht darum, wie du gebaut hast.
Ale tam przed tą stolicą sędziowską Chrystusową będzie właśnie chodziło, w jaki sposób i co ty budowałeś.
Weißt du, das erste ist die Gnade Gottes, die ist nicht abhängig von meinem tun.
Wiesz co, z jednej strony oglądamy tu łaskę Bożą, która w żaden sposób nie jest zależna od naszych uczynków.
Deswegen schenkt Gott mir diese ewige Errettung, nur seine Gnade.
I to dlatego Bóg mi podarował to wieczne zbawienie i to jest jego czysta łaska.
Aber wenn es um Lohn geht, das herrschen im tausendjährigen Reich, geht es um unsere Verantwortung.
Ale jeżeli chodzi o naszą zapłatę, to co przejdzie razem z nami do tysiącletniego królestwa, to to jest zależne teraz od naszej odpowiedzialności.
Wir kennen ein Beispiel aus dem Alten Testament, bei dem buchstäblich alles verbrannt ist.
Znamy takie rzeczy ze Starego Testamentu, gdy dosłownie wszystko zostało spalone.
Nur er selbst nicht. Nur er selbst nicht. Sag ich gleich. Nur er selbst ist nicht
tylko verbrannt. On sam nie został spalony.
Und das war natürlich Lot.
A tutaj naturalnie chodzi o Lota.
Bei dem ist buchstäblich alles, was er sich aufgebaut hat, verbrannt durch das göttliche Feuergericht.
I gdzie rzeczywiście, dosłownie, wszystko zostało spalone, gdy Bóg spuścił ogień.
Und er musste sozusagen auch durch dieses Feuer, weil es von oben kam.
I można by tak powiedzieć, i on musiał przejść przez ten ogień, bo ten ogień spadł z nieba.
Er verlor sogar seine Frau, aber er selbst wurde gerettet.
On nawet stracił swoją własną żonę, ale on sam został wyratowany.
Stand da mit leeren Händen.
Ale stanął przed Bogiem z pustymi dłońmi.
Das ist die bildhafte Erklärung von Vers 15.
To on jest właśnie tym obrazowym wyjaśnieniem tego 15 wiersza.
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid?
Czy wy, wierzący, nie wiecie o tym, że jesteście świątynią Bożą?
Und jetzt kommt eine dritte Gruppe.
I teraz oglądamy trzecią grupę.
Und er sagt jetzt nicht in Vers 17, wenn jemand von euch den Tempel Gottes verdirbt.
Tu w tym 17 wierszu nie jest napisane, jeśli tedy ktoś z was niszczy świątynię Bożą.
Er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid?
On mówi do nich, czy to wy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą?
Aber wenn jetzt irgendjemand kommt, um diesen Tempel zu verderben.
A więc jeżeli ktoś przyjdzie z zewnątrz, aby tą świątynię Bożą niszczyć,
dann werde ich ihn auch verderben, sagt Gott.
Wtedy i ja zniszczę go, mówi Bóg.
Das ist ein Ungläubiger.
To może być niewierzący.
Und wie viele ungläubige Menschen gibt es heutzutage, die sich auf christlichem Gebiet tummeln?
A jakże wiele niewierzących ludzi jest, którzy na tym podłożu chrześcijańskim dzisiaj się dalej znajduje.
Und die meinen, sie können irgendwie am Haus Gottes mitbauen.
I którzy nawet myślą, że są w stanie współdziałać przy budowaniu tego domu Bożego.
Gott spricht dir gar nicht mehr über die Materialien.
Bóg w ogóle nie mówi już teraz na temat materiałów przy budowie.
Gott sagt, wenn ein Ungläubiger daran baut, dann will er versuchen, das zu verderben.
Bóg mówi tu wyraźnie, jeżeli człowiek próbuje coś budować przy tej świątyni Bożej, a jest człowiekiem niewierzącym, to on tylko dąży do tego, żeby zniszczyć świątynię Bożą.
Dann wird Gott ihn verderben.
I wtedy Bóg go zniszczy.
Es geht hier um die ewige Verdammnis.
Tu dosłownie chodzi o wieczne potępienie.
Niemand wird errettet, indem er sich vielleicht christlich benimmt.
Nikt nie będzie zbawiony tylko przez to, że po prostu postępuje w sposób chrześcijański.
Und niemand wird errettet, wenn er vielleicht in irgendeiner Gemeinde Mitglied ist.
I nikt nie będzie zbawiony tylko z tego powodu, że stał się członkiem jakiejś społeczności wierzących ludzi.
Sondern nur, wenn man seine Sünden Gott bekennt.
Ale tylko będzie zbawiony, jeżeli swoje grzechy wyzna Bogu.
Das ist hier die dritte Gruppe.
Tu właśnie oglądamy trzecią grupę ludzi.
Sie kommt ans Ende.
Ona pojawia się tu na koniec.
Denn sie erscheint nicht vor dem Richterstuhl Christi.
Dlatego, że ta grupa w ogóle nie stanie przed stolicą sędziowską Chrystusową.
Sie erscheint vor dem großen weißen Thron am Ende des tausendjährigen Reiches.
Oni będą musieli stanąć przed wielkim białym tronem sędziowskim Bożym, który będzie postawiony na koniec tysiącletniego królestwa.
Und dann wird er in die ewige Verdammnis eingehen.
I wtedy będą musieli wejść w te wieczne potępienie.
Vielleicht waren schon mittlerweile welche in der Versammlung in Korinth, die gar nicht mehr wiedergeborene Christen waren.
Może i tak też w Koryncie było, że byli wśród nich tacy, którzy w ogóle nie byli nowonarodzonymi chrześcijanami.
Die vielleicht einfach dahin gingen, weil sich irgendwelche Vorteile versprachen.
Może to byli ludzie, którzy tam po prostu chodzili, bo oczekiwali jakichś korzyści z tego.
Die meinten, sie würden mitbauen.
I oni może myśleli, że oni też są współbudującymi.
Vorsicht, sagt Gott.
A Bóg mówi, o, ostrożni bądźcie.
Du musst zuerst die Frage der Sünde und Schuld klären.
Ty najpierw musisz załatwić sprawę twojej winy i grzechów.
Dann wechselt er das Thema noch ein paar Minuten für die letzten Verse.
I teraz zmienia się tutaj temat w tych ostatnich wierszach.
In Vers 16 sagte er noch, wisst ihr nicht.
W wierszu 16 jeszcze mówi do nich, czy nie wiecie?
Vielleicht noch ein Gedanke, der kommt 10-mal im ersten Korintherbrief vor, dieser Ausdruck.
Jeszcze jedna myśl z tym związana, która 10 razy pojawia się właśnie w związku z tym wyrażeniem w liście do Koryntian.
Der Ausdruck heißt nicht unbedingt, dass sie es hätten wissen müssen.
To wyrażenie wcale nie oznacza, że oni koniecznie musieli to wcześniej poznać, aby o tym wiedzieć.
Sondern der Ausdruck bedeutet, Korinther, passt auf.
Ale to wyrażenie oznacza, o Koryntianie, uważajcie.
Es kommt was ganz Wichtiges.
Teraz będę mówił o czymś bardzo ważnym.
Eine ganz wichtige Botschaft.
Bardzo ważne poselstwo dla was.
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid?
Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą?
Und der ist heilig. Und der ist heilig.
Która jest święta?
Wie könnt ihr dann so fleischlich leben?
Jak możecie w taki cielesny sposób teraz dalej żyć?
Das ist dieses wisst ihr nicht.
To właśnie jest to, czyż nie wiecie?
Es gibt ja ein Kapitel, da kommt es andauernd vor.
Jest jeden taki rozdział w tym liście, w którym ciągle na nowo takie słowa się pojawiają.
Das ist Kapitel 9.
To jest 9 rozdział tego listu.
Oder Moment. Ja, nee, nicht 9, das ist vorher. Moment, wo ist es? 6, nee, doch, 6, Kapitel 6.
To jest 6 rozdział.
Da steht es einmal in Vers 3, einmal in Vers 9, einmal in Vers 15.
W trzecim, w dziewiątym, w piętnastym wierszu.
In Vers 19 noch einmal.
W dziewiętnastym wierszu.
Da geht es um unser Verhalten in der Welt.
I tu w tym rozdziale chodzi o sposób postępowania nas jako wierzących w tym świecie.
Und immer wieder, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht.
I ciągle na nowo, albo czy nie wiecie?
Es sind ganz wichtige und ernste Informationen für unser praktisches Leben.
Są to bardzo ważne i praktyczne informacje dotyczące naszego życia w tym świecie.
Und das ist hier in Kapitel 3 so wichtig, dass der Apostel Paulus das noch einmal verschärft in Vers 18.
Ale tu w trzecim naszym rozdziale jest to tak ważne, że apostoł Paweł chce im jeszcze raz to tak bardzo ostro przedstawić.
Und der Apostel Paulus weiß, wovon er redet.
I apostoł Paweł oczywiście wie, o czym on mówi.
Niemand betrüge sich selbst.
I dodaje, niech nikt samego siebie nie oszukuje.
Erklärt das in dem Nachsatz.
I wyjaśnia to w następnym zdaniu.
Wenn jemand etwas meint.
Jeśli ktoś z was myśli.
Aber wie denkt Gott darüber?
Ale jak Bóg myśli na ten temat?
Du meinst, du tust was Gutes für Gott?
Ty myślisz, że czynisz dobre rzeczy dla Boga?
Aber wie denkt Gott darüber?
Ale jak Bóg myśli na ten temat?
Noch einmal, Paulus weiß, wovon er spricht.
Jeszcze raz powtarzam, Paweł wie, o czym on mówi.
Er hat die Gläubigen verfolgt.
Bo on wierzących prześladował.
Er meinte, einen Dienst für Gott zu tun.
I myślał przy tym, że on wykonuje służbę dla Boga.
Aber, sagt Gott.
A Bóg powiedział, ale...
Und schritt ein in der Apostelgeschichte, als Paulus sich dann bekehrte.
I wkroczył w dziejach apostolskich w jego życie tak, że apostoł się nawrócił.
Ihr meint, ihr seid weise, wenn ihr die Weisheit der Welt euch aneignet?
Wy myślicie, że jesteście mądrymi tylko z tego powodu, że sobie przyswoiliście mądrość tego świata?
Nein, sagt Paulus, werde töricht in den Augen der Welt.
A apostoł dalej tu mówi, nie, ale kto jest głupim dla tego świata?
Nur dann könnt ihr weise gemäß Gottes Weisheit werden.
To tylko wtedy możecie być mądrymi w tym znaczeniu Bożym.
Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott.
Dlatego, że mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. 19 wiersz.
Haben wir eben in Kapitel 2 gesehen, weil was ist die Weisheit der Welt verglichen mit der herrlichen Weisheit Gottes?
Już w całym tym trzecim rozdziale żeśmy o tym mówili. Cóż to jest mądrość tego świata w porównaniu z mądrością Bożą?
Sag mal, willst du Anerkennung in der Welt?
Czy ty dalej poszukujesz uznania w tym świecie?
Oder meinst du vielleicht die Anerkennung, die du in der Welt hast, die müsstest du auch in der Versammlung haben, in der Versammlung Gottes?
Albo może myślisz, że te uznanie, które masz w świecie, musiałbyś mieć również też i w zgromadzeniu Bożym?
Moment, sagt Paulus.
Paweł mówi, chwileczkę.
Werde mal töricht in den Augen der Welt.
Bo kto jest właśnie głupim w oczach tego świata?
Nimm mal freiwillig den niedrigsten Platz ein.
To ten zajmuje to najniższe miejsce.
Machst du das in der Welt, bist du in deren Augen ein Tor.
Jeżeli tak zrobisz w tym świecie, to w oczach tego świata będziesz głupcem.
Aber das war die Gesinnung unseres Herrn.
Ale takie właśnie było usposobienie naszego Pana.
Und dann führt ein Zitat an.
I dalej on tutaj włącza cytat
aus dem Buch Hiob.
Z księgi Joba.
Und das ist deswegen so interessant in Hiob 4, Vers 8. Dieses Zitat stammt aus Hiob, also aus Hiob 5, Vers 13, dieses Zitat.
Tutaj jest cytat z Joba z 5 rozdziału, 12-13 wiersz.
Wir können einmal kurz nach Hiob noch gehen.
Króciutko zajrzyjmy do księgi Joba.
Denn wer spricht dieses Zitat aus? Wer ist eine Frage, wer spricht diesen Vers aus?
Bo powstaje pytanie, kto wypowiada w zasadzie w księdze Joba to ten wiersz?
War das Hiob?
Czy to mówi Job?
Nein, Hiob war es nicht.
Nie, to nie był Job.
Es war Eliphas.
To było przemówienie Elifasa.
Was ist das Lebensprinzip von Eliphas?
Jakie były zasady życiowe tego Elifaza?
Hiob 4, Vers 8.
Joba 4, rozdział 8, wiersz.
So wie ich es, ich ergänze, in der Welt gesehen habe. In Hiob 4, Vers 8 steht, so wie ich es gesehen habe. Habt ihr das nicht? 4, Vers 8? Übersetzt es einfach. Ja. Eliphas, die Grundlage für Eliphas Lebensprinzip ist, so wie ich es gesehen habe.
Zasadą życiową Elifaza było to, że postępował według tego, co sam widział.
Das heißt, er lebt in Tradition.
I to oznaczało, że on żył w tradycji.
In den Dingen, die er in seiner Umgebung um sich herum gesehen hat.
I według tych wszystkich rzeczy, które on w swoim otoczeniu widział.
Und so spricht er dann diesen Vers aus, der hier in 1. Korinther 3, Vers 20 steht.
I wtedy on wypowiedział ten cytat, który tutaj jest przytoczony, pierwszy list do Koryntian 3:19.
Der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind.
Bo Pan zna wszystkie zamysły mądrych, że one są nicością.
Das heißt, in dem Buch Hiob haben wir den leidenden Hiob.
I to oznacza, że tu w księdze Joba mamy tego cierpiącego Joba.
Und dann kommen seine drei Freunde und wollen ihn trösten.
Przybyło do niego trzech jego przyjaciół i chcieli go pocieszać.
Und sie trösten ihn, sie meinen, sie trösten ihn, indem sie ihm Vorwürfe machen.
I oni myśleli, że go pocieszą przez to, że będą mu robili zarzuty.
Und einer dieser drei Freunde ist dieser Eliphas.
I jednym z tych trzech przyjaciół jego był właśnie ten Eliphas.
Und der sagt sozusagen zu Hiob, Hiob, pass mal auf.
I ten powiedział do Joba mniej więcej w ten sposób.
Du meinst, du bist weise?
Jobie, ty myślisz, że jesteś mądry?
Ja, der Herr, der kennt die Überlegungen der Weisen.
Tak, Pan zna wszystkie zamysły mądrych.
Dass sie nichtig sind.
Że one są nicością.
So, die Aussage, die Eliphas trifft, die ist in sich richtig.
W zasadzie ta wypowiedź, która pada z ust Elifaza, ona jest właściwa.
Aber er wirft sie der falschen Person vor.
Ale on tą wypowiedź kieruje w stosunku do niewłaściwej osoby.
Und jetzt dreht sozusagen Gott diesen Spieß hier in 1. Korinther 3.
I teraz Bóg ostrze tej włóczni odwraca i kieruje w drugą stronę, w tym pierwszym liście do Koryntian 3 rozdział.
Benutzt dieses Zitat von dem unweisen Eliphas in den Augen Gottes.
I używa tego cytatu tego nierozsądnego Elifaza.
Und sagt sozusagen, wenn einer meint, er wäre weise.
I mówi, że on myśli, że jest mądry.
Praktiziert aber die Weisheit dieser Welt.
A w zasadzie on wykonuje w praktyce tylko mądrość tego świata, która jest bezwartościowa.
Das ist das, worum es hier geht.
To jest właśnie to, o co tutaj chodzi.
Er zitiert also nicht ein Wort von Hiob gesprochen.
Tu nie jest zacytowane słowo wypowiedziane przez Hioba,
sondern ein Wort von seinen unweisen Freunden ausgesprochen.
Ale słowo, które zostało wypowiedziane przez nierozsądnego jego przyjaciela.
Und so sagt er, es braucht sich niemand irgendeinem Menschen zu rühmen.
I dlatego mówi, że niech nikt się teraz nie chlubi jakimkolwiek człowiekiem.
Denn euch gehört alles.
Dlatego, że do was należy w zasadzie wszystko.
Und dann kommt der vorletzte Vers, Vers 22.
I teraz spójrzmy na przedostatni wiersz, 22.
Da schlüsselt er das etwas auf.
I zostaje tutaj coś objawione.
Er sagt, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, die sind euer.
I mówi, czy Paweł, czy Apollos, czy Kephas, oni wszyscy są wasi.
Er sagt ihnen sozusagen, ich habe drei verschiedene Diener.
I mówi im, ja mam przecież tutaj przed sobą trzech różnych sług.
Mit drei verschiedenen Diensten.
Którzy wykonywali trzy różnorodne służby.
Und ihr seid doch jetzt naiv, wenn ihr sagt, wir wollen nur Apollos.
I jakże wy teraz będziecie naiwni, gdy będziecie mówili, jestem Apollosowy?
Dann habt ihr eine einseitige Belehrung.
Wtedy będziecie otrzymywali tylko takie jednostronne pouczenie.
Habt nur einen einseitigen Dienst, der bei euch gemacht wird.
Będziecie mieli tylko tą jednostronną służbę, która bywa wśród was wykonywana.
Wo ist denn die Vielfalt des Dienstes?
A gdzież będzie różnorodność tej służby, jaka powinna być wykonywana?
Wo ist denn die Belehrung des gesamten Leibes?
Gdzie pozostaje pouczenie tego całego ciała?
Stellt euch vor, ihr würdet jetzt 10-mal im Jahr einen Evangelisten einladen.
Wyobraźcie sobie to tak, że 10 razy na rok byście zapraszali ewangelistę.
Hättet keinen einzigen anderen Vortrag.
I nie mielibyście oprócz tego żadnych innych wykładów.
Das führt zu einer einseitigen Belehrung.
Wtedy by to doprowadzało do takiego jednostronnego pouczenia.
Das führt zu einem ungesunden Wachstum.
I doprowadzałoby do niezdrowego wzrostu duchowego.
Also sagt er, freut euch doch, dass es verschiedene Diener gibt.
I tym samym Paweł do nich mówi, cieszę się z tego, że są tacy różnorodni słudzy.
Gott hat das extra gemacht, damit ihr keine Einseitigkeit habt.
Bóg to specjalnie tak uczynił, aby nie było takiej monotonii.
Auch die Welt ist euer.
I mówi do nich, również i świat jest wasz.
Noch nicht jetzt.
Ale jeszcze nie teraz.
Aber einmal in der Zukunft.
Ale kiedyś w przyszłości.
Da werden wir mit Christus herrschen.
Będziemy razem z Chrystusem nad nim panować.
Da ist die Welt unser.
I wtedy będzie świat nasz.
Christus gehört sie sowieso. Er hat sie erkauft durch sein Werk am Kreuz von Golgatha.
Bo on i tak należy do Chrystusa, który go kupił na podstawie tego dzieła dokonanego na krzyżu Golgoty.
Mensch, ihr Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr Miterben seid?
A czy wy, Koryntianie, nie wiecie o tym, że będziecie współdziedzicami razem z Chrystusem?
Sie gehört euch doch.
Przecież to wszystko należy do was.
Habt ihr jetzt gar nichts mit zu tun, ist ein anderes Zeitalter.
Jeszcze z tym nie macie nic do czynienia, bo tu jest mowa o całkowicie innym okresie czasu.
Und sogar der Tod ist euer.
I nawet mówi też, i śmierć jest wasza.
Warum?
Dlaczego?
Christus hat den Tod besiegt.
Dlatego, że Chrystus tą śmierć zwyciężył.
Der Tod ist für uns Gläubige nichts anderes.
Ta śmierć dla nas ludzi wierzących nie jest niczym innym
als die Tür zu Christus.
Jak tylko drzwiami prowadzącymi do Chrystusa.
Darum kann er auch das sagen, der Tod ist euer.
I to dlatego mógł powiedzieć do nich, i śmierć jest wasza.
Egal ob gegenwärtige oder zukünftige Dinge.
Obojętnie, czy to teraźniejsze, czy przyszłe rzeczy.
Alles gehört Christus.
Wszystko i tak należy do Chrystusa.
Noch einmal, wir sind Miterben.
I jeszcze raz powtarzam, jesteśmy współdziedzicami razem z Nim.
Alles ist unser.
I wszystko jest nasze.
Wir aber sind Christi.
Ale my jesteśmy Chrystusowi.
Wir gehören ihm.
Należymy do Niego.
Und Christus als Mensch ist Gottes.
A Chrystus jako człowiek jest Boży.
Und so schließt der Apostel mit der wahren Hierarchie, die da ist.
I tym samym tutaj apostoł zakończa ten rozdział, przedstawiając prawdziwą hierarchię, jaka istnieje na tym świecie.
Soziale Unterschiede zwischen den Gläubigen kennt er hier nicht.
Nie zna żadnych socjalnych różnic pomiędzy ludźmi wierzącymi.
Ihr aber seid Christi.
Ale wy jesteście Chrystusowi.
Egal wie intelligent ihr seid.
Obojętnie jak jesteście inteligentnymi.
Welche Ausbildung ihr habt.
Obojętnie jakie macie wykształcenie.
Wie es euch geht.
Obojętnie jak wam się powodzi.
Ihr seid Christi.
Wy jesteście Chrystusowi.
So eine herrliche, finde ich, mutmachende Botschaft am Ende dieses praktischen Kapitels.
Myślę, że to jest wspaniała nowina, poselstwo pod koniec tego zachęcającego rozdziału.
Und wir sollten nie vergessen, woraus Christus uns berufen hat.
I nigdy tego nie zapominajmy, skąd nas powołał Chrystus.
Und wie unendlich reich er uns gemacht hat.
I jak nieskończenie bogatymi on nas uczynił.
Aber nur in ihm.
Ale tylko w nim.